Szczęść Boże, witamy serdecznie księdza doktora Marcina Sobiecha.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dzisiaj opóźnienie, nie mogłem coś księdzu wysłać zaproszenia, cały czas mi pocztę wywalało, tak więc, ale się w końcu udało. Dajcie znać, czy słychać i widać, a widzę, że wszystko działa, to w takim razie poproszę księdza o wprowadzenie modlitewne.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Boże mój, wierzę w Ciebie, wielbię, ufam i miłuję Cię, proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie wielbią, nie ufają i Ciebie nie miłują.
Amen. Dziś pytanie postawione przeze mnie w temacie, czy katolicy czczą obrazy, czy w sposób bałwochwalczy, że tak powiem, oddają cześć jakimś bożkom, czy to wszystko rzeczywiście jest uporządkowane i na swoim miejscu?
No jest uporządkowane i to już od bardzo, bardzo dawna. Rzeczywiście bardzo często nam katolikom zarzuca się bardzo dużo obrazów, wizerunków świętych. My sobie nie wyobrażamy tak naprawdę Kościoła, żeby w nim nie było wizerunków świętych. Nawet jak z pielgrzymami pielgrzymuję do Medjugorje, co będzie miało też już miejsce w sobotę, bo pierwszy wyjazd w tym roku, więc bardzo często mówią, że na przykład czują taką pustkę w kościele w Medjugorje, nie mając nastawy, chociaż tam stoi figura świętego Jakuba Patrona, z boku jest figura Matki Bożej z Lourdes i po drugiej stronie figura świętego Józefa, na końcu święty Antoni, święty Franciszek. Więc rzeczywiście my sobie nie wyobrażamy naszych świątyń bez wizerunków. I w Kościele my żeśmy przeżywali już takie nawet dwa momenty, czy można nawet powiedzieć trzy momenty właśnie stanięcia wobec właśnie prawdy, czy my oddajemy cześć bóstwom, czy my oddajemy cześć osobom, które one przedstawiają, czy w ogóle oddajemy cześć przedmiotom. A dlaczego dzisiaj była modlitwa z Fatimy? A bo tak akurat pomyślałem, że można ją odmówić. Zresztą 31 marca będziemy obchodzili wspomnienie w sanktuarium Fatimie, będziemy obchodzili wspomnienie objawienia się, pierwszego objawienia się anioła pokoju, czy anioła Portugalii, anioła stróża Portugalii. A tak, ta modlitwa, ją też lubię, dlatego chciałem, żeby ona może dzisiaj zaczęła. Ale wracając w ogóle, my musimy jakby w ogóle dotknąć takiej tajemnicy też, czy dotknąć kwestii, no przede wszystkim historii sztuki, która kształtowała się na przestrzeni wieków. I my pierwsze wizerunki, jakie posiadamy, to są wizerunki, które są jakby w katakumbach, tam gdzie chowano męczenników, tam gdzie chowano chrześcijan, tam jakby się pojawia pierwsza sztuka chrześcijańska. Dlaczego? Ponieważ jakby nie było możliwości, żeby ona się rozwijała, przede wszystkim w aspekcie sztuki antycznej, która bardzo mocno kładła akcent na kult ciała. Mało tego, była bardzo mocno związana też z kultem bóstw pogańskich, więc początkowo pierwszymi takimi przedstawieniami, które my mamy, to jest przede wszystkim ryba, była takim znakiem chrześcijańskim, z tego względu, że pierwsze litery słowa greckiego ichthys, czyli ryba, jakby były monogramem Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, prawda? I to przedstawiano. Później był też z takim symbolem, był na pewno gołąbek z oliwką, z gałązką oliwną. Były na pewno przedstawiane były różnego rodzaju ornamenty roślinne. I takim jednym z takich przedstawień, jednym z pierwszych, to też, które mamy w katakumbach, przede wszystkim w katakumbach świętego Kalixta, to są przedstawienia osób w geście modlitewnym. I tym gestem modlitewnym my nie spotkamy nikogo ze złożonymi rękoma, bo ten gest modlitwy jest bardzo późnym gestem w Kościele, dość późnym, ale przede wszystkim spotykamy na wizerunkach osoby w geście modlitwy ze wzniesionymi rękoma, czyli tak zwani oranci, tak nazywamy to przedstawienie. Natomiast osobę Jezusa Chrystusa przedstawiano zazwyczaj jako pastor bonus, czyli dobry pasterz, czyli młodzieniec, który ma na swoich ramionach owieczkę. I takie jedno z pierwszych przedstawień w tej formie Zbawiciela mamy właśnie we wspomnianych już przeze mnie katakumbach świętego Kalixta, w jednych z większych rzymskich katakumb. Natomiast w ogóle, jeżeli my mówimy, i historycy sztuki w ogóle na tym się nie zatrzymują, ale jeżeli my mówimy, mamy mówić o wizerunkach, to musimy wspomnieć, szczególnie kiedy jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, że tak naprawdę pierwszym, który jakby czyni wizerunek, jest sam Zbawiciel. Przecież on czyni pierwsze swoje jakby autoportrety i możemy mówić o takich jakby nawet trzech autoportretach. My do końca nie możemy zobaczyć jednego z nich, no to pierwszym takim autoportretem to jest chusta świętej Weroniki. Jest to oczywiście, tradycja nadała imię Vera Icon, czyli prawdziwy wizerunek, prawdziwy obraz. Natomiast pozostałe wizerunki są to wizerunki, które mamy namacalnie i mamy udowodnione. Możemy je zobaczyć, możemy je dotknąć czy stanąć. Pierwszym wizerunkiem to będzie, pierwszym autoportretem to jest całun z Turynu, gdzie odbite jest całe ciało Zbawiciela. Jest to negatyw. Natomiast de facto zdjęciem, bo tak możemy powiedzieć, jest chusta z Manopello, która jakby leżała na wierzchu, na całunie, ta oddzielny materiał, oddzielna chusta, o której wspomina nam święty Jan nawet w swojej Ewangelii, że chusta leżąca, że zajrzał i zobaczył chustą leżącą oddzielnie. Pierwszym, który wykonuje jakby autoportret i pierwsze wizerunki mamy przez Zbawiciela wykonane. I później tutaj musimy też trochę dotknąć tej historii całunu, jakby sam całun był znany i chusty świętej Weroniki, ona jest niby nam pokazywana w Bazylice świętego Piotra, ponieważ jeżeli popatrzymy, staniemy jakby przy konfesji świętego Piotra, czyli przy tym baldachinie Berniniego, to zobaczymy jakby na tym skrzyżowaniu, zobaczymy figury świętej Weroniki, świętego Andrzeja, świętego Longinusa i jeszcze jest jedna, nie pamiętam w tym momencie, musiałbym zajrzeć, to jakby nad tymi ogromnymi figurami możemy zobaczyć balkony. I w tych filarach są umieszczone kaplice i na tym filarze, który jest ze świętą Weroniką, jest przechowywana chusta świętej Weroniki i ona w Wielkim Poście w Bazylice świętego Piotra jest ukazywana w jednym, podobnie jak jest przechowywana z Longinusem włócznia według tradycji, którą była przebite bok, czy też relikwie świętego Andrzeja. I ta chusta, my ją zobaczymy, ona jest ukazywana, ale ona już jest tak ciemna, ten materiał, że tam naprawdę nie można nic już się dopatrzeć, nawet daleka czy przybliżając zdjęcia. Ale wiemy, że te materiały, one dość szybko trafiły do Edessy i znamy to jako Mendelionu z Odessy. I też, kiedy przyjrzymy się wszystkim wizerunkom, które powstają w późniejszym czasie w okresie, one są wzorowane dosłownie na właśnie chuście z Manopello, ale również na całunie. Dlaczego? Ponieważ to, co pokazuje w te odtworzenia artystyczne, mozaikowe bądź ikonowe, nawet odtwarzają bardzo dość, mało wydawać by się mogło, istotny szczegół, a mianowicie potrójny kosmyk na czole Zbawiciela i on później w sztuce wielokrotnie był odzwierciedlany, więc te materiały, właśnie te relikwie męki pańskiej, one były już w pierwotnym kościele znane. I tak naprawdę historia w ogóle sztuki chrześcijańskiej rozpoczyna się tak naprawdę w momencie tego tajemniczego roku 313, kiedy to jakby Kościół otrzymuje taką wolność od tak zwanego edyktu mediolańskiego. I rzeczywiście to jest taki dość ważna data, ponieważ no, chrześcijaństwo zostaje jakby zrównane z innymi religiami. Od tego momentu chrześcijaństwo nie jest prześladowane i w tym momencie też jakby zaczyna się rozwój też i tej sztuki sakralnej. I taką ciekawostką, do której też historycy sztuki bardzo mało zwracają uwagę, jednym z pierwszych, który zaczął wykorzystywać sztukę sakralną, był święty Paulin z Noli. Ponieważ on na grobie świętego Feliksa z Noli, w jego sanktuarium, wybudowawszy bazylikę, świątynię na wzór rzymskich bazylik, czyli miejsc targowych, bo ten wzór został jakby wykorzystany, to taki dokładny kształt tych pierwszych bazylik możemy zobaczyć na przykładzie na przykład bazyliki świętego Pawła za murami. Chociaż jest to odbudowana bazylika, ale tak wyglądały właśnie świątynie, które były budowane w pierwszych, jakby właśnie po tym edykcie mediolańskim, czyli jakby po wyzwoleniu chrześcijaństwa, po nadaniu tej wolności. Tak samo wyglądała bazylika świętego Piotra. Bardzo podobna jest bazylika zachowana, bazylika na przykład Narodzenia Pańskiego. To są bazyliki, na przykład akurat ta Narodzenia Pańskiego jest tą bazyliką, którą wybudowała święta Helena. Może nie własnymi rękami, ale na zlecenie świętej Heleny. I wtedy zaczynają się właśnie jakby pojawiać się pierwsze wizerunki. Mało tego, my na naszym kanale rozważamy, bo też dzisiejsze spotkanie jest jakby w kontekście wyznania wiary z Nicei. I kiedy w Nicei jakby zredagowano to wyznanie wiary i podjęto kwestię bóstwa i człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, więc również rozpoczęto właśnie wykonywanie tych wizerunków, bo było to dużo łatwiejsze, ponieważ no, ta prawda została jakby zdefiniowana. Większego problemu też jakichś przy tych przedstawieniach nie było, ponieważ no, uważano, że rzeczywiście można było rzeczywiście jakby malować. I taka kwestia ma przez kolejne lata, jak wspomniałem, święty Paulin z Noli, no właśnie zacząłem mówić o Paulinie. Święty Paulin z Noli jako jeden z pierwszych wykorzystuje tak zwaną, później my to znamy, jako Biblię Pauperum, czyli Biblię Ludu. I Paulin zaczyna właśnie na ścianach bazyliki w Cimitile, nakazuje malować sceny z biblijne po to, aby przedstawić. I on w czasie swoich kazań, czy wiernych, czy pielgrzymów, którzy przybywali na grób świętego Feliksa, tam do sanktuarium, on tym pielgrzymom objaśniał prawdy wiary właśnie i objaśniał sceny biblijne, pokazując im te wizerunki, które były wymalowane na ścianach. I ta sztuka zaczyna się rozwijać i rzeczywiście jest coraz większa. I problem zaczyna pojawiać się tak naprawdę w VIII wieku, kiedy w kościele pojawia się taki ruch, który my dzisiaj nazywamy ikonoklazmem. I jakby w pierwszym odruchu możemy pomyśleć, że skrótem obrazu był jakby jakąś formą antychrześcijańskiej wrogości lub reakcji pogańskiej. Tymczasem jakby u początku idei można dostrzec pewne jakby słuszne zamiary. We wschodnim, przede wszystkim wschodnim chrześcijaństwie kult wizerunku, przede wszystkim obrazów, był zdecydowanie mocniej osadzony w pobożności liturgii, niż było to na Zachodzie. Dlatego też jakby na Zachodzie nie dochodziło do takiego nadużyć kultu ikon. I przesada w traktowaniu wizerunków, przede wszystkim jako uobecniania przedstawionych na nich postaci, polegała choćby nawet na tym, że kapłani przed Komunią Świętą na przykład dodawali do kielicha zdrapaną z ikon farbę, a nawet był zwyczaj brania ikon za rodziców chrzestnych. Więc rzeczywiście ten kult bardzo był przesadzony. Tego nie mieliśmy na Zachodzie, natomiast na Wschodzie był on dość mocny. I przede wszystkim, mało tego, zacierały się zatem jakby zdrowa pobożność i rozumienie roli wizerunków świętych, którym jest przede wszystkim wyraźna różnica pomiędzy pryskenesis, czyli okazania szacunku odnoszącego się do ikon i miejsc świętych, a latreia, takie sformułowanie, czyli jako pomoc dla neofitów oraz jakby nieznających pisma w zrozumieniu Ewangelii. I przede wszystkim ikony czczono jako swoiste miejsce uobecnienia się świętego prototypu, czyli przedstawionej na niej postaci i pośredniczący przede wszystkim dialogu z tym. I tym, właśnie tymczasem kult i praktyka czyniły ikony jakby narzędziem magii i zabobonów. I ta sytuacja zaczyna, to było jedną z przyczyn, prawda, co w historii jakby teologii zyskało miano ikonoklazmu, czyli obrazobóstwa, ruchu walki jakby z wizerunkami Jezusa, Maryi, świętych, których jakby nazwa bierze, swoją nazwę bierze to od słowa eikon, czyli ikona, i klasis, czyli złamanie. I na przełomie VI i VII wieku rozpoczyna się, no, jeszcze przed ikonoklazmem, bardzo niebezpieczny ruch, który pokaże rzeczywiście, że on zadziała na świat i będzie miał wpływ na świat aż do dnia dzisiejszego, mianowicie pojawia się islam. I nowa religia jakby surowo zabrania jakichkolwiek przedstawień, zarówno jakby w kulcie, ale i w ogóle w sztuce. W islamie nie znajdziemy żadnych przedstawień człowieka, ponieważ islam tego bardzo jasno zabraniał, więc możemy nawet, my dzisiaj, kiedy wejdziemy nawet do świątyni Hagia Sofia, do meczetu Hagia Sofia, czyli Mądrości Bożej, która wcześniej była ogromną świątynią chrześcijańską, to zobaczymy, że mimo, że to jest nadal muzeum, już nie jest to czynny islam, to wiele wizerunków zostało z niego skutych bądź przykrytych, bądź Jezus i Maryja akurat zostali z tego względu, że no Jezus dla islamu jest wielkim prorokiem, a Maryja jest matką wielkiego proroka, ale te wizerunki również do dnia dzisiejszego są przysłonięte materiałami, żeby ich nie widzieć. I w roku 723 roku kalif Jezyd II nakazuje jakby usunięcie ikony z chrześcijańskich miejsc kultu, które znajdowały się na terenach zajętych przez muzułmanów. I wśród wiernych, którzy jakby wyznających wiarę skażoną błędami doketyzmu, monofeityzmu oraz wśród sekt paulicjan czy manichejczyków, decyzje kalifa jakby zyskały aprobatę i wkrótce cesarz Leon III Izaurejczyk wydał dekret, który został poparty przez biskupów Azji Mniejszej, którym kazał uczynić to samo. I niektórzy jakby twierdzą, że właśnie poprzez poparcie tego ruchu przez cesarza Leona III pragnął doprowadzić jakby w sposób spektakularny do ponownej jedności chrześcijan w swoim imperium. I sam cesarz w pewien sposób zainspirowany też islamem chciał przez to jakby odnowić prawdziwe chrześcijaństwo, które według niego zostało skażone pogańskim kultem obrazów. I przede wszystkim jakby argumentowano to słowami Jahwe z Księgi Wyjścia, z ustanowienia przekazania: nie będziesz czynił żadnej rzeczy, ani żadnego obrazu, tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów i do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. I ten przepis Starego Testamentu został jednak jakby zreinterpretowany, ponieważ zakaz kultu obrazu dotyczył wyłącznie Starego Przymierza. Więc jeżeli według Nowego Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, co mówi nam święty Paweł w liście do Kolosan, symbolicznym aktem jakby było to znosi, bo przecież Jezus przychodzi jako ten. I symbolicznym aktem było jakby usunięcie wizerunku Chrystusa Pantokratora z bramy chalcedońskiej w Konstantynopolu i wtedy umieszczono tam bardzo prosty krzyż oraz napis: Pan nie cierpi malowania obrazu Chrystusa, niemego i pozbawionego oddechu z ziemskiej materii, które święte pisma mają w pogardzie. Leon i jego syn, nowy Konstantyn, umieszczają na tej królewskiej bramie po trzykroć święty znak krzyża, chlubę wiernych. I tutaj znowu musimy kwestię dodać krzyża, ponieważ no krzyż też bardzo późno jest jako od miejsce kultu, bo znowu od słynnego 313 roku, a jeszcze wcześniej, kiedy to właśnie przed bitwą z Maksencjuszem, cesarz Konstantyn miał zobaczyć we śnie krzyż z napisem, że w tym znaku zwyciężysz. I właśnie on nakazał umieścić, nie wiemy tak naprawdę, czy krzyż, czy skrót imienia greckich liter chi i ro, które bardzo my często nazywamy, że to jest x i p, to jest chi i ro, litery greckie, czyli też symbol Chrystusa. I rzeczywiście cesarz Konstantyn zwycięża i to my mamy też już trzeci wiek, ale bardzo często właśnie te dwie litery były znakiem skrzyżowane, były znakiem Chrystusa, a dopiero też później zaczyna się pojawiać krzyż, ale też bez wizerunku Chrystusa, później z czasem zostaje on ozdobiony złotem jako znak zwycięstwa, klejnotami i później dopiero gdzieś około X wieku zaczynają się też ubrane Chrystusa postacie. Myślę, że ktoś, kto był w seminarium w Częstochowie, w kaplicy seminaryjnej, to można tam zobaczyć Pana Jezusa w ornacie, prawda, i w szatach. Więc tak był Chrystus przedstawiany, ale to my mamy bardzo późne te przedstawienia. I przede wszystkim decyzje cesarza i biskupów zapoczątkowały bardzo ostry podział i kontrowersję teologiczną, lecz wkrótce i fizyczną walkę. Bo po stronie jakby cesarza stanęli biskupi i wyższe sfery społeczne, a przeciwko niemu natomiast mniejsi kapłani i większa część wiernych. Ikonoklaści, czyli jakby zwolennicy zakazu kultu wizerunków i ich używania w liturgii, twierdzili, że nie jest jakby możliwe ukazanie na ikonie jakby niepodzielnej jedności obu natur Jezusa Chrystusa, co też już ustalono jako dogmat wiary, a jego bóstwo jest nieopisywalne, stąd właśnie ukazywanie wizerunku jakby Jezusa pomijało ukazywanie jego boskiej natury, która jest przecież nierozdzielna jakby z naturą ludzką Zbawiciela. I ponadto ikonoklaści też utożsamiali prototyp z samą ikoną, traktując jakby w tym samym ikonę jako portret pozbawiony sensu symbolicznego i jakby też roli uobecniania. A skoro nie ma żadnej relacji między ikoną a jej prototypem, ikona właśnie traciła swój charakter sakralny i wszelki kult ikon ukazywano odtąd za kult nieożywionej materii, czyli w rezultacie za idolatrię, czy zatem bałwochwalstwo. I teologowie reprezentujący ideę ikonoklastyczną twierdzili, że ikonę Boga stanowi jedynie Eucharystia jako obraz współistotny z Jezusem Chrystusem i cud, w którym jakby postacie chleba i wina przemieniają się w jego ciało i krew bez żadnego do niego podobieństwa. I ponieważ według przede wszystkim ikonoklastów tylko Eucharystia była ikoną Jezusa, więc malowana ikona nie stanowiła obrazu jakby uobecnienia prototypu. I ideę tę pogłębił kolejny cesarz, Konstanty V Kopronymos, który zwołał w 754 roku synod w Hierei i zgromadzenie orzekło, cytuję: niech będzie wyklęty, kto ma martwych i niemych ikonach, próbuje materialnymi farbami wyrazić postacie świętych. Takie obrazy nie mają żadnej wartości, a tworzenie ich jest nierozumianym pomysłem i diabelskim wynalazkiem. Zamiast tego należy w sobie samych, niby w żywych ikonach, wyrażać cnoty świętych, o których mówią przykazane nam pisma, i to sposób pobudzać do naśladowania ich gorliwości. I przeciwko jakby ikonoklastom stanęli tutaj ikonoduli, czyli znowu z greckie słowo eikon, obraz, i duleja, czyli niewolnicza służba. I pośród nich szczególną pozycję miały trzy postacie. Święty German I, patriarcha Konstantynopola, mnich Jerzy z Cypru i święty Jan z Damaszku, czyli święty Jan Damasceński. I najwyższą rolę będzie miał tutaj święty Jan Damasceński. I święty Jan Damasceński jest w ogóle ostatnim ojcem Kościoła, wschodnim ojcem Kościoła. I on zatem zamyka, święty Jan Damasceński swoją postacią, jakby zamyka ten okres patrystyczny. Mało tego, warto dodać, że wszyscy ci trzej wspomniani przeze mnie obrońcy ikon zostali jakby przez ten synod w Hierei ekskomunikowani, więc dwóch świętych tutaj mamy, którzy byli ekskomunikowani. I kontrowersja przede wszystkim teologiczna dotarła także na Zachód. I my wiemy, że tego kultu takiego wielkiego nie było na Zachodzie jeszcze, więc Zachód mógł spojrzeć jakby na to chłodnym spojrzeniem, i papież Grzegorz II w roku 727 zwołuje jakby synod w Rzymie jako odpowiedź na edykt cesarza Leona III, który jakby uznawał kult ikon za poprawny. I 4 lata później, na kolejnym synodzie w Rzymie, papież Leon III podjął decyzję jakby o odłączeniu od Eucharystii i wspólnoty eklezjalnej chrześcijan, którzy profanowali lub niszczyli ikony. I ikonoklazm wróci on jakby do Europy i w Europie przede wszystkim w epoce reformacji i w większości jej radykalnych nurtów, o czym jeszcze na chwilę wspomnę. I w szczególną właśnie rolę tutaj to warto znowu zatrzymać się na osobie świętego Jana Damasceńskiego. I jako wybitny teolog ujął jakby swoją naukę w dwóch dziełach: Obronie świętych obrazów oraz trzech mowach apologetycznych przeciwko tym, którzy potępiają święte obrazy. I według niego przede wszystkim pierwszą fundamentalną ikonę stanowi sam Jezus Chrystus, obraz Ojca. Jest wzorcem innych ikon, mniej doskonałych, ale jakby uczestniczących w jego istocie. I tak argumentuje: oddajemy hołd Bogu, gdy czcimy księgi, dzięki którym słyszymy Jego słowa. Podobnie dzięki malowanym podobiznom oglądamy odbicie Jego kształtu cielesnego, Jego cudów i ludzkich działań. Ponieważ mamy podwójną naturę, będąc złożoną z duszy i ciała, nie możemy dotrzeć do rzeczy duchowych w oderwaniu od cielesnych. W ten sposób przez kontemplację cielesną dochodzi do kontemplacji duchowej. Jakby biblijną podstawę dla tworzenia ikon i ich kultu, przede wszystkim dla naszego teologa z Damaszku, jest fragment Ewangelii świętego Jana, który jakby na prośbę świętego Filipa, apostoła, by pokazał uczniom Ojca, odpowiedział: kto mnie widzi, widzi także i Ojca. I stąd właśnie wywodzi myśl jakby to nieboskie piękno, to nieboskiemu piękno nadano formę czy kształt, lecz ludzkiej formie, którą przedstawi pędzel malarza. Zatem jeżeli Syn Boży stał się człowiekiem i pojawił się w ludzkiej naturze, to dlaczego nie możemy czynić Jego obrazu? Skoro odwieczne Słowo przyjęło ludzką postać, wolno przedstawić fizyczną postać Syna Bożego i malować wizerunki święte. I te teologiczne dysputy, i przede wszystkim akcje niszczenia ikon, kończy jakby decyzja nowej władzy. Regentka cesarzowa Irena zwróciła się o pomoc do papieża Hadriana I i zwołuje on znowu do znanej nam Nicei, później, bo w roku 787 roku, siódmy Sobór Powszechny, czyli Sobór, który jest jakby ostatnim wspólnym soborem dla wszystkich kościołów. I to jest sobór również ważny dla kościołów prawosławnych, którzy do dnia dzisiejszego uznają ważność tego soboru. Czyli jest to siódmy sobór powszechny, drugi nicejski, jakby który kończy pierwszą tą fazę ikonoklazmu bizantyjskiego. I przyjęto wówczas jakby dekret interpretujący sens ikonopisania oraz rolę ikony w liturgii jakby pobożności, i ustanowiono wtedy też kult ikony, tożsamy z kultem, jakim w Kościele jakby oddaje się Ewangelii. I ikona jakby domaga się pryskonezis, czyli chrześcijanin bowiem w ikonie czci nie jej materię, ale jej prototyp. A ikona jakby nie utożsamia się ze swym prototypem, lecz wyraża Jego obecność, zaś miejscem tej obecności jest ukazane przez nią podobieństwo. I Sobór Nicejski wyraził to w zdaniu. Ikona nosi imię swego pierwowzoru, lecz nie posiada jego natury. I decyzje jakby Soboru nie zakończyły tych definitywnie kontrowersji, gdyż odżyła ona na powrót za czasów cesarza Leona V Armeńczyka, który żyje w IX wieku i panuje w latach 813-820 i trwa do rządów cesarzowej Teodory, matki syna Michała. Ona to właśnie w 842 jakby usunęła z urzędu zwolenników ikonoklazmu patriarchę Jana Gramatyka i odnowiła jakby prawowierny kult ikon. I ostatecznie jakby spór obrazoburczy z Bizancjum kończy się w roku 843 na Soborze w Konstantynopolu i wtedy też ustanowiono jakby święto Tryumfu Ortodoksji, które przez Kościoły Wschodnie jest obchodzone jakby w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Ale też jakby ten nowy ikonoklazm, jakby problem zażegnano na wschodzie i zgodnie jakby z ortodoksją kult ikon zakończył, no, zakorzenił się mocno w liturgii pobożności wiernych i o tym widzimy bardzo mocno, szczególnie w liturgii kościołów wschodnich, to na zachodzie jakby ta idea odżywa w dwóch fazach. Pierwszy etap ma miejsce w VIII wieku, gdy biskupi katolicy w Galii sprzeciwili się jakby kultowi podobizn i obrazów w państwie Karolingów. I w odpowiedzi na to Karol Wielki zwołuje synod frankfurcki w roku 794, na którym właśnie to potępiono zarówno ikonodulię, jak i ikonoklas uznano wyłącznie edukacyjną wartość wizerunków i zakazano ich czci. Kolejna natomiast fala została zapoczątkowana w 817, gdy Ludwik I Pobożny jakby uczynił arcybiskupem Turynu zaufanego teologa Klaudusza, który jakby otwarcie zwalczał kult obrazów właśnie i kult wizerunków. I podejmował właśnie też temat zbawienia, nie że przez uczynki, ale przez wiarę oraz nauczał jakby modlitwy skierowanej wyłącznie do Boga. I twierdzenia te w XII wieku też jakby miały popularność u Wandelsów, a trzy wieki później również w protestantyzmie. Szczególnie widzimy to w kalwinizmie, który całkowicie ogołocił kościoły. I widzimy to rzeczywiście, protestantyzm rezygnuje z kultu świętych w ogóle, ale też rezygnuje z wizerunków. Jedynie mogą właśnie, bardzo często są wizerunki, to są ukrzyżowanego Chrystusa, ale też był taki moment, gdzie zastępowano je właśnie miejscem jakby głoszenia Słowa Bożego ambonami. Więc widzimy też, że przede wszystkim problem, który się pojawiał z ikonoklazmem, nie wynikał z Kościoła, ale wynikał od władców świeckich, którzy wtrącali się do kościoła i próbowali być jakby mądrzejsi. Ten kult wizerunków, to co wspominają nam sobory, nie jest kultem jakby materii, tylko mają to, co też mówi, mają tą formę też edukacyjną, ale mają też tą formę, która przypominają nam o obecności. I my nie oddajemy kultu jakby obrazowi, tylko oddajemy cześć Bogu poprzez właśnie wizerunek, który pomaga nam się modlić. Ikony zostały po to stworzone i zostały po to malowane, aby ułatwić modlitwę. To, co wspominałem, co czyni Paulin z Noli, aby ułatwić głoszenie pierw Ewangelii, a później ułatwić również modlitwę. Dlatego też nawet kiedy popatrzymy w Rawennie, zachęcam do pochodzenia właśnie po, czy to nawet ariańskich świątyniach, baptysteriach, to widzimy je przepięknie ozdobione. W Rawennie szczególnie widać to w mozaikach, gdzie mamy też już i krzyż obecny i mamy też właśnie obecne wizerunki Zbawiciela, czy to jako dobrego pasterza, czy też możemy się zdziwić, na przykład przedstawienie w Rawennie w kaplicy biskupiej Jezusa Zbawiciela w szatach legionisty rzymskiego, bo takie były. Więc tych przedstawień mamy bardzo dużo i rzeczywiście one są dość wczesnochrześcijańskie i przede wszystkim one miały zachęcać do modlitwy i znowu wspomnę tutaj, co mówiłem niemalże na początku, właśnie ten gest otwartych rąk wzniesionych do nieba, gest modlitwy, czyli tak zwany gest orantów. I później ten gest również zaczyna się pojawiać nawet w odniesieniu do Najświętszej Maryi Panny, która ze wzniesionymi rękoma do dzisiaj jest nazywana w ikonografii orantką, prawda, czyli tą, która zanosi modlitwę. I oczywiście też na przestrzeni wieków ten kult ikon bardziej był obecny na wschodzie, z tego względu, że tam Kościół poszedł bardzo mocno właśnie w tą jakby liturgię bizantyńską, prawda, czyli jakby bardzo mocno związaną też z dworem cesarskim. Natomiast w kościele zachodnim ten kult bardzo mocno został też jakby skoncentrowany bardziej na Eucharystii, prawda. I też my mamy nawet jeden z wizerunków, gdzie Jezus wprost każe namalować swój obraz i chyba z tego, co kojarzę, to jest jedyny obraz na przestrzeni historii objawień, to jest obraz Jezu, ufam Tobie, gdzie Jezus każe wprost, namaluj mnie w tej formie, którą widzimy. Ktoś może powiedzieć, że wcześniej Pan Jezus każe namalować obraz serca Jezusowego, ale Pan Jezus prosi o wymalowanie nie Jego wizerunku z sercem, tylko każe świętej Małgorzacie Marii Alakok wymalować Jego serce, prawda? I rzeczywiście Małgorzata maluje początkowo tylko serce, prawda? Później z czasem jest malowany Zbawiciel właśnie z tym sercem, ale na przestrzeni chyba historii objawień to tylko niebo poprosiło o namalowanie właśnie tego obrazu Jezu, ufam Tobie i to też znowu nie będę tutaj, może włożę kij mrowisko i nieważne, czy to jest wizerunek wileński, czy to jest krakowski, bądź płocki, bądź inny, bo Pan Jezus powiedział, że nie w sile, nie w piękności pędzla będzie siła tego obrazu, ale właśnie w łaskach, które on będzie udzielał przed tym, którzy będą przed tym obrazem klękać. I my nie klękamy przed obrazem, tylko my klękamy przed samym Zbawicielem i zanurzamy się w promieniach Jego miłosierdzia, a ten obraz ma nam jakby to przypomnieć i pokazać, jak wielka jest łaska Bożej miłości i Jego miłosierdzia.
Tak, dziękujemy księdzu za ten bardzo wyczerpującą w szczegóły przygodę przez całą historię, jak to było z obrazami. Myślę, że każdy znajdzie argumenty, żeby naprawdę to zrozumieć.
Takim argumentem ważnym, który nam się zarzuca, no myślę, czy to jest katolik, czy nie katolik, to jego dla każdego człowieka rodzice są kimś ważnym. I My, kiedy mamy zdjęcie rodziców, to one te zdjęcie nam rodzica nie zastępuje. Ale nosimy bardzo często, mężowie bardzo często noszą zdjęcie żony, może dzisiaj mniej w portfelu, ale w telefonie. Żona ma zdjęcie męża czy dzieci. I to nie są dzieci, ale przypominają nam o obecności. Tak samo jest ze świętymi wizerunkami. To nie są te postacie, ale przypominają nam o tym, że mamy niebieską mamę w niebie, która się nami opiekuje, że jest nasz Zbawiciel, który przygotowuje nam miejsce, dokonał naszego odkupienia. I tak samo, kiedy my wpatrujemy się w krzyż, to też przypomina nam on o tym, co Jezus dokonał dla naszego zbawienia. Więc myślę, że to jest też dość ważny argument.
Tak. Tutaj jeszcze pani, znaczy Jobę 4.2.4.6 napisała: słyszałam kiedyś taką teorię, że pierwotnie wcale nie było zakazu tworzenia wizerunków Boga w Starym Testamencie, a jedynie zakaz tworzenia wizerunków bożków. To była niewłaściwa interpretacja pisma.
Znacie, przede wszystkim to, że Izraelici wykonują jakby posążek, prawda, cielca, kiedy Mojżesz jest w obecności Boga, w oczekiwaniu, przedłużającym się w oczekiwaniu, to ważne jest podkreślenie, bo my czasami ten fragment Pisma Świętego interpretujemy źle. Izraelici jakby nie wykonali jakiegoś obcego bożka pogańskiego, tylko oni wykonali wizerunek prawdziwego Boga. A że Pan Bóg się zdenerwował, no bo zostaliśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo, a nie, czyli jakby i też Bóg stał się jednym z nas. Ale jeżeli Bóg zobaczył siebie jako cielaka, to ja nie wiem, czy bym się też nie zdenerwował, prawda? W takiej luźnej interpretacji. I dlatego też ten zakaz jakby zostaje wprowadzony. Ale przecież jakby wiemy, że w Izraelu też Bóg jakby postaci nie zakazuje. Bo przecież kiedy każe wykonać arkę, to co na wierzchu arki, na zasuwie czy na zamknięciu, każe umieścić podobizny dwóch cherubów, dwóch serafinów, którzy swoimi skrzydłami jakby zakrywają, ocieniają arkę. Więc w Izraelu no, widzimy na najświętszym przedmiocie, który był umieszczony w miejscu najświętszym, no widzimy też postacie, czyli jakby tego zakazu postaci nie było. No bo Bóg sam każe umieścić, prawda? I dlatego, a wszystko stało się jasne w momencie, kiedy On stał się jednym z nas, kiedy Jezus stał się człowiekiem, przyjął naszą naturę, przyjął nasze ciało, przyjął ciało z Maryi Dziewicy, jak wyznajemy. Więc dlatego też ten jakby zakaz starotestamentalny, no, ulega zmianie, prawda? I my też, kiedy przedstawiamy nawet postać Boga Ojca, to też w ogóle w historii sztuki bardzo późno zaczęto przedstawiać osobę Boga Ojca. Największym takim fenomenem odkrywczym to było stworzenie i napisanie ikony właśnie Trójcy przez świętego Andrzeja Rublowa, który tworzy nową formę starotestamentalnej Trójcy, ale unikano przedstawień w ogóle Boga Ojca, przedstawiano jakby w symboliczny sposób, czy to oka opatrzności, czy to dłoni skierowane w dół z palcami, więc pierw były symboliczne. Z czasem zaczęto jakby te wizerunki przedstawiać. Zresztą w objawieniach przecież Boga Ojca, które są zatwierdzone przez Kościół, Pan Jezus też, Bóg Ojciec też każe wymalować swój portret, prawda?
Tak jest. Dziękujemy wszystkim też za komentarze, za to, że razem z nami byli. I widzimy się, słyszymy w piątek w kontekście Ewangelii przewidzianej na czwartą niedzielę Wielkiego Postu.
Tak.
A teraz księdza poprosimy na koniec o kapłańskie błogosławieństwo.
To niech w tym środku tygodnia dobry Bóg nam wszystkim hojnie błogosławi. Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia najpóźniej w niebie.
Z Panem Bogiem.
Bogiem.